Sprawa Karoliny Kaczorowskiej, o której dzisiaj Wam opowiem, miała swój finał w styczniu 2016 roku, ale poprzedzał ją szereg istotnych wydarzeń z lat wcześniejszych. Na wstępie dodam, że na temat dzieciństwa oraz sytuacji rodzinnej głównej bohaterki nie ma zbyt wielu informacji. Po wysłuchaniu historii domyślicie się zapewne dlaczego. Karolina przychodzi na świat 15 stycznia 1986 roku w województwie dolnośląskim, być może w samym Wrocławiu, a może w bliskich okolicach. Państwo Kaczorowscy mają dwie córki, ale nie wiadomo, czy Karolina jest starsza czy młodsza od siostry. Na temat jej taty nie ma informacji, oprócz tego, że po prostu jest, uczestniczy w wychowaniu córek i pozostaje w związku z ich mamą. O mamie wiemy tyle, że ma na imię Elżbieta i gdy rozgrywają się kluczowe wydarzenia, pracuje jako sprzedawczyni w sklepie. Siostra Karoliny w latach 2015-2016 sama jest już mamą. Ma córkę i wiadomo, że może liczyć na pomoc rodziców, którzy gdy trzeba chętnie opiekują się wnuczką. Karolina, podobnie jak jej siostra, ma dobry kontakt z rodzicami, przynajmniej do pewnego czasu. Po wyprowadzce z domu regularnie dzwonią do siebie z mamą, a gdy akurat jest we Wrocławiu, przyjeżdża do rodziców w odwiedziny. Powiedziałam, gdy akurat jest, bo mimo tego, że Karolina ma mieszkanie we Wrocławiu, to często wyjeżdża w celach służbowych, ponieważ pracuje jako modelka, głównie na kontraktach zagranicznych. Żebyście lepiej zrozumieli, jak kształtowała się jej kariera, cofniemy się teraz do jej pierwszych kroków w świecie mody. Gdy jest nastolatką, już na pierwszy rzut oka da się zauważyć, że wyróżnia się pod względem wyglądu na tle koleżanek. Przede wszystkim jest od nich wyższa, a także już wtedy ma bardzo szczupłą sylwetkę, którą zresztą utrzymuje przez kolejne lata. Poza tym ma ciekawą twarz, można powiedzieć, że taki niebanalny typ urody. Rysy ma niby delikatne, ale na niektórych zdjęciach wyglądają bardziej na ostre. Jest fotogeniczna, umie pozować i na każdym zdjęciu wychodzi trochę inaczej. Wiecie pewnie, że czasem są takie modelki jednej twarzy, na każdym ujęciu mają identyczną mimikę, a u Karoliny każde zdjęcie jest inne i to nie tylko ze względu na otoczkę wizualną. Warunki fizyczne w połączeniu z tym, że bardzo dobrze czuje się przed obiektywem aparatu, sprawiają, że zarówno sama Karolina, jak i jej bliscy zauważają u niej potencjał do pracy w modelingu. Gdy kończy 18 lat, decyduje, że spróbuje swoich sił jako modelka i idzie na pierwszy casting. Tak jak było do przewidzenia, do tej pracy nadaje się idealnie. Czuje się swobodnie zarówno przed obiektywem aparatu, jak i przed kamerą. Jest pewna siebie i słucha sugestii fotografów, więc wkrótce dostaje pierwsze propozycje współprac reklamowych. Najpierw są to współprace z mniejszymi, lokalnie działającymi markami, więc zlecenia może realizować na terenie Wrocławia. Później zaczynają pojawiać się propozycje udziału w pokazach mody, więc Karolina pracuje na wybiegach, gdzie, jak się okazuje, radzi sobie równie dobrze jak przed aparatem czy kamerą. To z kolei skutkuje propozycjami kolejnych kontraktów już poza Wrocławiem, a także pierwszymi ofertami pracy za granicą. Odnosi sukcesy na europejskich wybiegach, poznaje sławnych projektantów, a przy realizacji projektów współpracuje ze światowej klasy modelkami i modelami. Poza wybiegiem nadal podejmuje się współprac komercyjnych, ale już nie z markami lokalnymi, a z tymi znanymi na całym świecie. W związku z tym zarabia coraz więcej i udaje jej się odłożyć pieniądze na zakup pierwszego mieszkania na wrocławskich Krzykach. Mimo częstych wyjazdów za granicę, chce, żeby to właśnie Wrocław był jej bazą, do której może wracać po wyczerpującej pracy przy kolejnych projektach. Wszystko układa się po jej myśli, cały czas rozwija swoją karierę, a pod jej opiekę trafia Piesek. Nie znalazłam jego imienia, a pojawi się jeszcze w historii, więc będę go nazywać West, od rasy West Highland White Terrier. Karolina jest bardzo związana z Westem, traktuje go właściwie jak dziecko i dba, żeby niczego mu nie brakowało. Jeżeli akurat musi wyjechać, to odwozi go do rodziców, którzy chętnie się nim opiekują. Wydawałoby się, że prowadzi bardzo przyjemne dla wielu osób wręcz wymarzone życie, jednak wkrótce zaczynają pojawiać się problemy, a wszystko ma swój początek, gdy Karolina poznaje Rafała K. Nie znalazłam informacji, w jaki sposób zaczyna się ta znajomość, ale początkowo nawiązują relację czysto biznesową. Rafał obiecuje, że załatwi Karolinie kontrakt w Londynie i tej obietnicy dotrzymuje. Dla niej to ogromna szansa na dalszy rozwój kariery, więc jest zainteresowana propozycją. Relacja nie kończy się jednak tylko na stosunkach biznesowych, bo wkrótce zaczynają spotykać się też na gruncie prywatnym i po czasie zostają parą. Karolina traktuje ten związek raczej poważnie, bo przedstawia Rafała rodzinie. W jednym ze źródeł widoczne jest nagranie, jak razem spędzają czas chyba na grillu na jakiejś działce, więc zarówno rodzice Karoliny, jak i jej siostra znają Rafała. Niestety, mimo dobrego początku, wydarzenia w kolejnych miesiącach pokazują, że delikatnie mówiąc, nie jest on wymarzonym partnerem. Finalnie nie kończy się na jednym londyńskim kontrakcie, bo Rafał, najwidoczniej mając jakieś znajomości, załatwia swojej partnerce udział w kolejnych zagranicznych kampaniach i pokazach mody. Na początku wszystko jest w porządku, Karolina wyrabia sobie nowe kontakty, a w Londynie zaczyna się czuć jak w drugim domu. Jednak przy jednym z kolejnych wyjazdów następuje przełom i sytuacja zmienia się na znacznie gorszą, wręcz patową. Przebieg wydarzeń, który teraz przedstawię, można zrekonstruować na podstawie jednego krótkiego nagrania, w którym jest wiele niedopowiedzeń, więc uznajmy to za wersję prawdopodobną, ale nie w 100% pewną. Rafał nagle żąda od Karoliny pieniędzy, które ma mu ona przywieźć ze swojej następnej podróży. Już na miejscu w Londynie okazuje się, że kontrakt, jaki jej załatwił, nie dotyczy udziału w kampanii reklamowej, sesji czy pokazie mody, a jest to praca związana z przemysłem pornograficznym i być może też świadczeniem usług seksualnych. Karolina pada ofiarą szantażu i niestety to dopiero początek, bo po powrocie Rafał ma na nią haczyk i wydaje mu się, że może od niej wymagać właściwie wszystkiego. Według reportażu przygotowanego przez Onet nie jest to odosobniony przypadek, a fałszywe kontrakty dla modelek, bo głównie problem dotyczy kobiet, to relatywnie częste zjawisko w branży modowej. Osoby odpowiedzialne za ten proceder zyskują materiał, żeby szantażować ofiary, przez co one boją się to zgłosić i cała spirala się nakręca. Zrobiłam własny research w tym temacie i znalazłam artykuł o modelce Jess Egger, czyli byłej uczestniczce niemieckiego Top Model, która opowiedziała o związku prostytucji z pracą w branży modowej. Oczywiście tu nie należy stawiać znaku równości, ale według niej takich propozycji pada sporo. Jess przytoczyła kilka przykładów ze swojego życia, z zaznaczeniem, że nie są to jedyne przypadki, o jakich wie, bo jej koleżanki również spotykały się z takimi sytuacjami. Często nie były to propozycje, powiedzmy wprost, tylko na przykład oferta pracy na jachcie jako modelka czy hostessa, i dopiero po drążeniu tematu okazywało się, że chodzi o pracę jako eskorta. Dlatego przed przyjęciem oferty dobrze jest szczegółowo wypytać o warunki pracy i zakres obowiązków. Karolina być może nie sprawdziła, na jakie dokładnie zlecenie się decyduje, skoro załatwił je jej partner, któremu ufała i który wcześniej organizował jej dobre kontrakty. Trudno stwierdzić, jak dokładnie ich relacja wyglądała później, ale można się domyśleć, że Karolina była zastraszona i robiła to, czego Rafał od niej oczekiwał. Chcąc się od niego uwolnić, zdecydowała się ukradkiem nagrać ich wspólną rozmowę, w której omawiają całą tą sytuację i to, jak Rafał ją oszukał. W trakcie nagrania zadaje mu pytanie, kim on właściwie dla niej jest, a on odpowiada, że przecież facetem, z którym ona pozostaje w związku. Karolina wytyka mu wcześniejsze wydarzenia i nazywa go Alfonsem, a nie facetem, czemu Rafał zaprzecza i mówi, że ma go tak nie nazywać. Z dalszej rozmowy wynika jednak, że Karolina ma rację, a Rafał nie znajduje argumentów, żeby jej zaprzeczyć. Nazywają więc oszustką i dochodzi między nimi do wymiany zdań. Tego nagrania Karolina nigdy nie usuwa, pozostaje ono zapisane w jej telefonie, a po czasie przenosi je na laptopa. Ostatecznie, mniej więcej pod koniec 2014 roku, Karolina definitywnie kończy związek z Rafałem, ale to, czy całkowicie wydostaje się spod jego wpływu, pozostaje jedną z niewyjaśnionych zagadek tej historii. Kilka miesięcy później razem ze znajomymi bawi się w klubie muzycznym Grey we Wrocławiu. Wnioskując po opiniach, to chyba jeden z tych klubów, gdzie obowiązuje skrupulatna selekcja przed wejściem. Jednak Karolinie udaje się wejść i to nie raz, bo podobno bywa tam regularnie. W trakcie jednej z imprez organizowanych w Grey poznaje swojego przyszłego chłopaka, Kamila P., który wśród znajomych znany jest pod pseudonimem Złoty. Tu się zatrzymamy, bo jak pewnie wiecie, mężczyzna o takim samym imieniu i pseudonimie pojawia się w sprawie innej wrocławianki, Magdaleny Żuk. Jej tragiczna historia, bardzo nagłaśniana w mediach, miała miejsce w kwietniu 2017 roku, czyli mniej więcej 2 lata po tym, jak Karolina poznała Kamila. To nie jest odcinek o sprawie Magdy, ale z uwagi na to, że obie historie często są ze sobą zestawiane w mediach, a do zdarzeń z Mars Alam będę jeszcze nawiązywać, to pokrótce, bez wchodzenia w szczegóły, je opiszę. Mam świadomość, że sprawa była już przedstawiana w innych podcastach jakieś milion razy, więc jeżeli ktoś chce przewinąć, to w opisie jest przedział czasowy, po którym ponownie wracam do Karoliny. Magda Żuk urodziła się 19 września 1990 roku w Bogatyni, czyli w małym mieście leżącym w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Już jako nastolatka wydawała się bardzo dojrzała jak na swój wiek i mocno skoncentrowana na realizacji wyznaczonych celów. W wieku 17 lat przeprowadziła się do graniczącego z Niemcami Zgorzelca, gdzie zdobywała doświadczenie i wiedzę z zakresu kosmetologii. Marzyła o karierze modelki i próbowała swoich sił na castingach, jednak nie udało jej się przebić do wymagającego świata mody. W 2016 roku ponownie zmieniła miejsce zamieszkania i tym razem wybrała Wrocław, gdzie rozpoczęła pracę w salonie kosmetycznym. Po przeprowadzce w znanym nam już klubie muzycznym Grey poznała swojego przyszłego partnera, Markusa W. Markus, tak samo jak ona, pracował w branży beauty, a dokładnie był fryzjerem i to bardzo dobrze znającym się na swoim fachu, ponieważ udało mu się nawet zdobyć tytuł mistrza Polski we fryzjerstwie. Od razu znaleźli wspólny język, ponieważ okazało się, że mają bardzo podobne zainteresowania. Dogadywali się tak dobrze, że mimo krótkiej znajomości zaczęli planować wspólne życie. Jest rok 2017. Magda oraz Markus są zaręczeni i mają już zaplanowaną datę ślubu. Uroczystość ma się odbyć w październiku w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie na słonecznej Florydzie. Jest to niewątpliwie ważne i wyczekiwane wydarzenie, ale zanim nadejdzie, to po drodze jest jeszcze kilka innych okazji do świętowania, między innymi urodziny Markusa, które mają miejsce pod koniec kwietnia. Prezentem, jaki Magda chce mu podarować z tej okazji, jest wspólny zagraniczny wyjazd. W tajemnicy przed partnerem rezerwuje pobyt w egipskim kurorcie Mars Alam, gdzie mają wyruszyć po jego urodzinach. O planach wiedzą jej rodzice, którzy pomagają córce częściowo sfinansować wycieczkę. Być może Magda dzieli się pomysłem również z innymi bliskimi osobami, jednak wszystkim udaje się dochować tajemnicy i zgodnie z planem prezent jest niespodzianką dla Markusa. Mężczyzna dowiaduje się o zaplanowanej podróży dosłownie kilka dni przed wylotem i właśnie od tego zaczynają się problemy. Aby lecieć do Egiptu, niezbędny jest paszport, czyli dokument o określonej dacie ważności, a paszport Markusa, jak się okazuje, jest już nieważny. Czasu do wyjazdu jest na tyle mało, że zdąży on co najwyżej złożyć wniosek o nowy dokument, ale na pewno nie zdąży go odebrać. W związku z tym razem z Magdą próbują odsprzedać wycieczkę jakiejś innej parze, ale nikt nie jest zainteresowany. Szukają więc jednej osoby towarzyszącej dla Magdy, która mogłaby z nią polecieć, ale to też się nie udaje. Pewnie nie bez znaczenia pozostaje szybki termin wylotu. Jeżeli nie uda się znaleźć chętnego, to cała wpłacona kwota przepadnie, więc zarówno Markus, jak i Magda czują dużą presję. Ostatecznie, ze względu na brak innych rozwiązań, zapada decyzja, że Magda do Egiptu poleci sama. We wtorek 25 kwietnia Markus odwozi ją na lotnisko w Katowicach. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, Magda przed pożegnaniem jest w dobrym humorze i chce lecieć na wakacje. W niektórych źródłach pojawiają się wzmianki, że po przejściu odprawy dziewczyna stała się poddenerwowana i roztrzęsiona. W strefie bezcłowej kupiła sobie alkohol, być może chcąc się trochę uspokoić, aczkolwiek jak na nią było to niekonwencjonalne rozwiązanie, ponieważ piła bardzo rzadko. W godzinach wieczornych samolot ląduje na lotnisku w Hurgadzie. Następnie turyści zostają przewiezieni do kurortu Marsalam, gdzie znajduje się hotel. Po dotarciu na miejsce i zameldowaniu się, Magda dzwoni do Markusa. Wtedy jest już z całą pewnością zdenerwowana i mówi partnerowi, że słyszy jakieś głosy, tak jakby ktoś rozmawiał przed jej drzwiami do pokoju. Sprawa zostaje zgłoszona na recepcji, pracownicy sprawdzają ten sygnał, jednak pod pokojem Magdy nikogo nie ma. Następnego dnia Magda próbuje nawiązać interakcje z innymi hotelowymi gośćmi. Próbuje z nimi rozmawiać, zwierza się, że jej chłopak nie mógł z nią przylecieć i generalnie momentami zachowuje się trochę nachalnie. Niektórzy odbierają to tak, że dziewczyna jest po prostu smutna i ma żal, że musiała przylecieć na wakacje sama. Inni widzą w tym pewnego rodzaju agresję i po prostu coś niepokojącego. Dodatkowo wraz z upływem godzin jej stan się pogarsza, ponieważ nie chce nic jeść i bardzo mało pije, co przy wysokich temperaturach bardzo niekorzystnie wpływa na organizm. Z Markusem pozostaje w kontakcie telefonicznym, a także rozmawiają na wideoczatach. Z tych rozmów można wywnioskować, że Magda czuje się coraz gorzej, zdaje się nie być do końca sobą i chce wrócić do domu, więc w czwartek 27 kwietnia Markus kupuje jej bilet powrotny na wcześniejszy termin. Po zmianie planów jego narzeczona ma przylecieć do Polski już pojutrze, czyli w sobotę. Następnego dnia w piątek ktoś z gości znajduje Magdę leżącą na podłodze przed wejściem do pokoju. Dziewczyna ma na sobie jedynie szlafrok, leży skulona na progu i wydaje się być kompletnie wycieńczona. Zostaje odwieziona do szpitala, jednak lekarz stwierdza, że pacjentka potrzebuje opieki psychiatrycznej. On nie jest w stanie udzielić takiej pomocy, więc Magda jest zmuszona wrócić do hotelu. W sobotę 29 kwietnia, czyli w dzień wylotu do Polski, hotelowy rezydent odwozi ją na samolot. Niestety tam napotykają kolejne komplikacje, bo lekarz pracujący na lotnisku decyduje, że Magda nie może wejść na pokład. Powodem takiej decyzji jest jej niepokojące zachowanie i zły stan zdrowia. Hotel, w którym wcześniej mieszkała, nie chce przyjąć jej z powrotem, więc rezydent szuka innego miejsca, gdzie można by ją tymczasowo zameldować. Jeżdżą od hotelu do hotelu, bo nigdzie nie ma wolnych pokoi i w trakcie tej trasy na jednym z hotelowych parkingów Magda dzwoni na wideoczacie do Markusa. Gdy narzeczony z nią rozmawia, obok siedzi jego kolega Michał, który nagrywa wszystko w taki sposób, że słychać, co mówi Markus, ale także widać ekran jego telefonu. To nagranie stało się później wręcz wiralem, analizowanym zarówno na wielu polskich, jak i zagranicznych kanałach. Myślę, że nawet jak ktoś za bardzo nie interesował się tą sprawą, to i tak kojarzy tamtą rozmowę, w której Magda jest roztrzęsiona, wyraźnie czegoś się boi i mówi: ja już stąd nie wrócę. Michał, jak później sam wyjaśnił, nagrywał rozmowę jako potencjalny dowód w sprawie, i zgodnie z jego wersją przypadkowo udostępnił nagranie na portalu społecznościowym. W trakcie rozmowy widać, że do Markusa dzwoni ktoś inny, a kontakt ten zapisany jest pod pseudonimem, ale dobrze nam już znanym, ponieważ ten pseudonim to Złoty. Według źródeł Złoty, który był chłopakiem Karoliny Kaczorowskiej i Złoty, który dzwonił do Markusa, to dwie inne osoby. Kolega Markusa to Kamil C., a chłopak Karoliny to Kamil P. Dziwny zbieg okoliczności według mnie, że dwie osoby o tym samym imieniu, z tego samego środowiska mają taki sam pseudonim. I to jeszcze pseudonim, no nie będę mówić, że zupełnie oryginalny, ale też nie z kategorii tych, że każdy zna taką osobę. Brzmiałoby to sensownie, jakby na przykład obaj mieli na nazwisko Złotowski albo Złotnicki albo jakoś podobnie, ale nie mają. Z drugiej strony to faktycznie może być zbieg okoliczności i nie musi nic znaczyć, po prostu ciekawa kwestia. Markus odrzuca to połączenie i kontynuuje rozmowę z narzeczoną. Mówi opanowanym głosem, próbuje ją uspokoić i ustalić, co się stało, jednak ona jest bardzo zdenerwowana i trudno uzyskać od niej jakieś informacje. Poza wcześniej wspomnianym „ja już stąd nie wrócę”, Magda mówi również, że tajemniczy oni mają różne sztuczki. W połączeniu ze strachem, jaki słychać w jej głosie, te słowa brzmią tak, jakby sugerowała, że ktoś próbuje jej coś zrobić. Markus, widząc i słysząc, co się dzieje, podejmuje kolejną próbę ściągnięcia partnerki do Polski. Tym razem prosi swojego kolegę Maćka, aby poleciał do Mars Alam, zajął się Magdą i zabrał ją do domu. Szukają jakiegokolwiek połączenia, nawet z dojazdem, i ostatecznie znajdują lot bezpośredni z wylotem z Pragi. Markus rezerwuje bilety, natomiast pozostaje jeszcze kwestia transportu, ponieważ ktoś musi odwieźć Maćka na lotnisko. Ostatecznie pomoc oferuje Kamil C., czyli wcześniej wspomniany Złoty. W międzyczasie stan Magdy się pogarsza, więc rezydent, który zajmuje się nią przez cały dzień, ponownie zawozi ją do szpitala znajdującego się w Mars Alam albo w jakiejś bliskiej okolicy. To wtedy dziewczyna szarpie się ze szpitalnym personelem i próbuje uciec, co zostaje uwiecznione na innym sławnym nagraniu związanym z tą sprawą. Wkrótce nadchodzi tragiczny finał, ponieważ w nocy z soboty 29 kwietnia na niedzielę 30 kwietnia Magda wyskakuje ze szpitalnego okna, mieszczącego się na pierwszym piętrze, i upada na betonowy plac. Upadek udaje jej się przeżyć, ale jej stan jest bardzo ciężki, więc natychmiast pozostaje przewieziona na oddział intensywnej terapii. Już po przylocie Maćka do Egiptu przewieziono ją do szpitala specjalistycznego w Hurgadzie, gdzie ostatecznie w niedzielę 30 kwietnia w wyniku poniesionych obrażeń umiera. Sprawa jest bardzo tajemnicza, a w mediach od lat pojawiają się informacje o kolejnych rzekomych przełomach w śledztwie. Postępowanie nadal trwa, ale samego śledztwa nie będę omawiać, ponieważ to nie jest główny temat odcinka. Dla zrozumienia powiązań ze sprawą Karoliny, najważniejsze, abyście kojarzyli osoby z bliskiego otoczenia Magdy. Zarówno Markus, jak i jego znajomi byli głównymi podejrzanymi, szczególnie w kręgach internetowej społeczności, przez co zostali ofiarami medialnej nagonki. Sugerowano, że Markus dobrze znał Egipcjan i z góry wszystko zaplanował, a samotna podróż jego narzeczonej nie była przypadkowa i miała jakiś ukryty cel. Pojawiały się tezy analogiczne do wcześniej omawianych przeze mnie fałszywych kontraktów dla modelek, tylko tu zamiast obiecanego udziału w pokazie czy sesji, pretekstem miała być wycieczka, na której ktoś Magdę wykorzystał. Później te hipotezy poszły o krok dalej i zasugerowano, że jest ona jedną z wielu ofiar światowego procederu związanego z handlem kobietami, w którym Markus i jego znajomi odgrywają znaczącą rolę. Zdecydowanie nie pomagał fakt, że imię Markus brzmi obco, nazwiska, które swoją drogą jest typowo polskie, nie podawano, a wiecie, ludziom dużo nie trzeba. Z tego co wiem, ani jemu, ani chyba żadnemu z jego znajomych do tej pory niczego nie udowodniono i nie postawiono żadnych zarzutów. Chyba, bo mam wątpliwości co do Złotego, ale tą kwestię wyjaśnię później. Wracając do Karoliny, to zaczyna się ona umawiać z Kamilem P., a po czasie zostają parą. Niestety ponownie, mimo wydawałoby się dobrych początków, Kamil okazuje się być równie toksycznym partnerem jak Rafał. Regularnie dosypuje Karolinie jakieś środki odurzające do napojów, o czym ona naturalnie nie wie. I tak samo jak jego poprzednik, znajduje sposób na szantaż. Pewnego razu, gdy Karolina jest odurzona, robi jej intymne zdjęcia, które następnie sprzedaje na różnych zagranicznych portalach, głównie ukraińskich i czeskich. Grozi jej, że jeżeli od niego odejdzie, to pokaże te zdjęcia jej rodzinie. Stosuje również przemoc fizyczną, co Karolinie udaje się udokumentować i na laptopie zachowuje zdjęcia przedstawiające ją z obrażeniami twarzy. Rodzice nie wiedzą, w jak trudnej sytuacji córka się znajduje, ponieważ czas związku z Kamilem to też czas, kiedy Karolina powoli zaczyna odsuwać się od rodziny. Partner nie jest jedynym powodem tej stopniowej izolacji, bo przyczynia się do tego cała grupa nowych znajomych, którzy według pani Elżbiety mają zły wpływ na jej córkę. Ci znajomi są z Karoliną blisko nie tylko w przenośni, ale też dosłownie, ponieważ większość z nich mieszka na tym samym osiedlu albo nawet w tym samym bloku co ona. W lipcu 2015 roku pojawia się pierwszy wyraźny sygnał dla otoczenia, że coś jest nie tak, ponieważ Karolina trafia do szpitala ze złamanym obojczykiem. W tamtym czasie stara się ograniczyć kontakty z Kamilem, jednak on zdaje się w ogóle nie przyjmować tego do wiadomości. Jeżeli partnerka nie chce z nim rozmawiać ani się spotkać, to stoi pod jej balkonem i obserwuje mieszkanie. Z uwagi na to, że mieszkanie Karoliny znajduje się nisko, nieraz zdarza się, że Kamil nieproszony wchodzi do środka przez balkon. W październiku 2015 roku na jednej ze wspólnych podróży sytuacja eskaluje jeszcze bardziej. Po kilku dniach od rozpoczęcia wyjazdu Karolina dzwoni do mamy i ta rozmowa zostaje w pamięci pani Elżbiety już na zawsze. Jej córka jest przerażona i mówi, że boi się o bezpieczeństwo swoje, ale też ich, czyli mamy, taty i siostry. Pani Elżbieta dopytuje, co się stało, ale Karolina opowiada jedynie pobieżnie, bez wchodzenia w szczegóły, że bardzo pokłócili się z Kamilem, nie chce wyjawić o co, ale skutek jest taki, że on ma zdjęcia oraz nagrania przedstawiające ją w sytuacjach intymnych i grozi ich ujawnieniem. Poza tym podczas kłótni zasugerował, że jej rodzinie może się coś stać. Wyjazd, jak się okazuje, trwa już od 4 dni, ale Karolina nie pamięta, co działo się wcześniej, tak jakby była czymś odurzona, choć twierdzi, że sama nie zażywała żadnych substancji psychoaktywnych. Po powrocie zwierza się siostrze ze wszystkich problemów w związku. Narzeka też na znajomych, z którymi ze względu na bezpieczeństwo rodziców boi się zerwać kontakt, ponieważ w jej opinii byliby oni zdolni do tego, żeby w zemście coś im zrobić. Nie tylko im, bo bezpieczeństwo Karoliny również byłoby zagrożone, więc jeżeli faktycznie chciałaby się odciąć, to nie mogłaby zostać we Wrocławiu. Musiałaby zniknąć. Nadal nie jest świadoma, że to Kamil ukradkiem podaje jej substancje odurzające, ale wkrótce jej siostra dowiaduje się o tym z innego źródła. Ich wspólna koleżanka Magda, która mieszka w tym samym bloku co Karolina, prawdopodobnie widziała, że Kamil to robi, ale pozostaje pytanie, dlaczego w takim razie nie zareagowała. Jak już jesteśmy przy koleżankach, sąsiadkach, to naprzeciwko Karoliny mieszka Kasia, z którą ona bardzo dobrze się dogaduje i uznaje ją wręcz za przyjaciółkę. Ufa jej na tyle, że Kasia dysponuje kluczami do jej mieszkania, a poza nią klucze ma również Kamil. To jedynie szczegół, ale być może istotny w kontekście dalszych wydarzeń. Ominęłam trochę wątek życia zawodowego w 2015 roku, ale to dlatego, że nie było tam żadnych zmian. Karolina nadal regularnie wyjeżdżała do pracy za granicą, najczęściej do Londynu. Miała tam wynajęte mieszkanie, ale w tym czasie przymierza się też do zakupu kolejnej nieruchomości, ponownie we Wrocławiu, ponieważ swoje obecne mieszkanie na Krzykach chce zamienić na coś większego. Pod koniec 2015 roku kończy zbierać potrzebną kwotę i jest w trakcie dopełniania formalności. Chce dokonać wymiany mieszkań, czyli zamierza jedynie dopłacić do wartości obecnego mieszkania i zamienić się z inną osobą na większy metraż. Nadchodzi styczeń 2016 roku, czyli miesiąc, w którym Karolina ma obchodzić swoje 30. urodziny. W związku z tym, że wkracza w kolejną dekadę, zamierza odpowiednio to uczcić. Z okazji urodzin kupuje nowe, wymarzone auto, Mercedesa, który specjalnie dla niej ma być sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. Chce też zorganizować imprezę, na którą zaprosi najbliższych znajomych, ale co ciekawe, wśród nich nie ma Kamila, ponieważ zerwali ze sobą pod koniec 2015 roku. Co prawda nadal utrzymują kontakt, ale nie wiadomo, na czym ten kontakt polega. Czy bardziej są to luźne rozmowy, czy kłótnie i szantaż. W każdym razie Kamil podobno zaczyna umawiać się z inną dziewczyną, a Karolina również wchodzi w nowy związek. Tym razem znajduje sobie partnera w Londynie. 15 stycznia, czyli dzień jej urodzin, wypada w piątek, co bardzo dobrze się składa, ponieważ planuje zorganizować imprezę na wyjeździe. Ma to być krótki weekendowy wypad na dwie noce gdzieś poza Wrocław, ale też nie za daleko, więc ostatecznie wybór pada na oddalony o jakieś 2 godziny jazdy Karpacz. Jest to małe miasto leżące w województwie dolnośląskim, popularne ze względu na ładne krajobrazy i dobry punkt startowy do górskich wędrówek. Karpacz nastawiony jest przede wszystkim na dochód z turystyki, więc jego infrastruktura skupia się właśnie na obiektach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, restauracjach itd. Tak jak wspominałam wcześniej, Karolina dużo zarabia, więc ma możliwość opłacić nocleg wszystkim znajomym, których zaprosiła na wspólne świętowanie. Decyduje się na pobyt w hotelu Mercure przy ulicy Obrońców Pokoju, w którym m.in. można skorzystać z usług spa, więc to ostatecznie tam dokonuje rezerwacji. W dniu urodzin prezentu, czyli samochodu, nadal nie ma w Polsce, więc Karolina z niecierpliwością na niego czeka. Za to druga część planu, czyli wyjazd, dochodzi do skutku. W piątek Karolina pakuje się i wyjeżdża do Karpacza. Zabiera ze sobą Westa, którego zazwyczaj na czas wyjazdów zostawia pod opieką mamy, ale najwidoczniej uznała, że do Karpacza nie jedzie się długo, a poza tym będą świętować w hotelu, więc cały czas będzie mogła zajmować się psem, wychodzić z nim na spacery itd. Na nagraniu z monitoringu widać, jak ubrana w gruby zestaw narciarski, trzymając w jednej ręce walizkę, a w drugiej smycz z Westem, wchodzi do pokoju. Zostaje zameldowana w pokoju numer 205, znajdującym się naprzeciwko windy. Znajomi dołączają do niej kilka godzin później, w nocy z piątku na sobotę. Niestety w źródłach brakuje wielu informacji, które mogą być istotne dla sprawy. Na przykład trudno stwierdzić, czy znajomi zaproszeni przez Karolinę na wyjazd to ta sama grupa, która mieszkała u niej na osiedlu i której ona się bała. Teoretycznie, jeżeli faktycznie była przez nich zastraszana, to organizując urodziny mogła uznać, że bezpieczniej będzie ich zaprosić. Aczkolwiek nie jest to powiedziane wprost, więc możemy się tylko domyślać. W nocy po przyjeździe znajomych, a także następnego dnia w sobotę, wszyscy spędzają czas razem, przemieszczają się między pokojami, a Karolina idzie do spa w towarzystwie jednej z koleżanek. Zabawa trwa do wieczora, kiedy to na urodzinach zjawia się nieproszony gość. Pod hotel Mercure swoim sportowym Mercedesem podjeżdża Kamil razem z wielkim bukietem róż, który następnie daje Karolinie. Ona wydaje się z tego faktu całkiem zadowolona i z uśmiechem przyjmuje kwiaty. Odnośnie jego przyjazdu są dwie wersje. Pierwsza jest taka, że sam bez niczyjej zachęty zdecydował, że przyjedzie, co nie byłoby aż tak zaskakujące, skoro na przykład nieproszony wchodził do mieszkania byłej partnerki przez balkon. Równie dobrze mógł zdecydować, że pojawi się na jej urodzinach bez wcześniejszego zaproszenia. Według drugiej wersji znajomi nie wiedzieli o rozstaniu i to oni w tajemnicy zaprosili Kamila. Uznali, że on i Karolina po prostu się pokłócili, dlatego spędzają ze sobą mniej czasu, a wspólny wyjazd będzie lekarstwem na problemy w związku. Idąc dalej tym wątkiem, to fakt, że zaprosili Kamila, wydaje się potwierdzać, że go znali, i tym samym byli to wspólni znajomi jego i Karoliny, to jest ci, którzy mieszkali na tym samym osiedlu co ona i przez których czuła się zastraszana. Z drugiej strony jedna z koleżanek, której imienia nie podano, więc nazwę ją na przykład Julia, w rozmowie z mediami opowiedziała pewną niepokojącą historię, która miała miejsce w trakcie wyjazdu do Karpacza. Wspominając Kamila, nazywa go ten człowiek, tak jakby go za dobrze nie znała i być może poznała dopiero na wyjeździe. Natomiast mama Karoliny, która na pewno zna imię Kamila, w niektórych wywiadach mówiąc o nim używa takiego określenia jak Julia, więc może to celowy zabieg wynikający z czegoś innego niż brak znajomości imienia. Wracając do incydentu opisanego przez Julię, to ma on miejsce w sobotę 16 stycznia, już po przyjeździe Kamila. Julia siedzi od dłuższego czasu w pokoju Karoliny i coraz bardziej chce jej się pić. Na stoliku stoi butelka Coca-Coli należąca do koleżanki, więc pyta, czy może się napić. Karolina odpowiada, że tak, może się poczęstować, więc Julia bierze kilka łyków, chyba nawet wypija napój do końca, bo została resztka. Po chwili zaczyna się bardzo źle czuć, robi jej się duszno i jak sama później wspomina, był to taki stan, który można porównać do chwilowej zapaści. Na urodziny przyjechała razem ze swoim mężem, którego natychmiast woła, a on zabiera ją do pokoju. W międzyczasie Kamil reaguje dość dziwnie, bo gdy widzi, że koleżanka Karoliny źle się poczuła, ucieka do łazienki, gdzie pozostaje zamknięty przez jakiś czas i krzyczy, że on nie handluje narkotykami. Tymczasem Julia wraca do pokoju, kładzie się i po czasie czuje się lepiej, więc może wrócić na imprezę. Omawiają z mężem całą sytuację i uznają, że w coli musiało być coś dosypane. Rozważają zawiadomienie policji, jednak ostatecznie rezygnują z tego pomysłu, aby nie psuć innym zabawy. Julia czuje się lepiej już przez resztę wieczoru, za to widać, że stan psychiczny Karoliny się pogarsza. Ma silne wahania nastrojów, kilkukrotnie przechodzi ze stanu euforii do załamania i to właściwie w ciągu jednej nocy, czyli tej z soboty 16 stycznia na niedzielę 17 stycznia. Impreza kończy się nad ranem, ale po jej zakończeniu Karolina nie może zasnąć, więc idzie spać dopiero w niedzielę rano i później odsypia przez cały dzień. W ten sam dzień około 17 uczestnicy imprezy, którzy w międzyczasie się wyspali i spakowali, zaczynają zbierać się do wyjazdu. Wcześniej zostało ustalone, że Karolina zostanie jeszcze na kilka dni w Karpaczu w towarzystwie Kamila, więc nie czekają na nią, ale przed wyjazdem chcą się pożegnać. Pukają więc do pokoju numer 205, ale otwiera im Kamil, który wyjaśnia, że Karolina śpi, a on nie zamierza jej budzić ani wpuszczać ich do środka. Cała grupa odjeżdża więc bez pożegnania. Kilka godzin później Karolina najwidoczniej jest już wyspana, ponieważ dzwoni do hotelowej restauracji, gdzie zamawia jedzenie dla siebie i Kamila. Przed godziną 22 przynosi je kelner, któremu to ona otwiera drzwi do pokoju. Wydaje się być w dobrym humorze i daje mu 10 zł na piwku za dostarczenie zamówienia. Krótko po wizycie kelnera Kamil nagle oznajmia, że musi pojechać do Wrocławia w sprawach służbowych. Twierdzi, że załatwi wszystko w ciągu jednego dnia i w poniedziałek wieczorem albo we wtorek rano znów dołączy do Karoliny. Ona jest z tego powodu bardzo zła i dochodzi między nimi do kłótni, po której Kamil pakuje się i wychodzi. O 22:45 rejestrują go kamery. Na nagraniu widać, jak z walizką wychodzi z hotelu i idzie w stronę parkingu, ale nie widać, czy z niego odjeżdża. Przynajmniej nie na tym nagraniu, które ja widziałam, może uwieczniła to jakaś inna kamera obejmująca parking. Po jego wyjściu Karolina zamawia sobie papierosy z dowozem. Przywozi je taksówkarz, który podobnie jak wcześniej kelner wchodzi na górę i dostarcza zamówienie pod drzwi pokoju. Również według niego Karolina w momencie odbioru zamówienia jest w dobrym humorze, on przekazuje jej papierosy, głaszcze Westa, który akurat podszedł do drzwi i po tym odchodzi. O 23.45 na monitoringu widać, że Karolina wychodzi z Westem na spacer. Tak jak w momencie przyjazdu do Karpacza, jest ubrana w ciepły komplet narciarski. Styczniowe noce nie należą do najcieplejszych, więc nawet jeśli zamierzała wyjść powiedzmy na szybki 10-minutowy spacer, to ciepłe ubranie mogło być niezbędne. Po wyjściu z pokoju kieruje się do windy, a następnie wychodzi z hotelu, co rejestrują kamery zamontowane na zewnątrz. Gdy wychodzi z hotelu, jest dokładnie godzina 23.46, a wchodzi do środka z powrotem już 3 minuty później, bo o 23.49. To jest pierwsza kwestia uznawana przez media za podejrzaną, ale powodów tak krótkiego wyjścia mogło być co najmniej kilka. Mogło być na przykład tak, że West nie chciał dłużej spacerować ze względu na niską temperaturę i fakt, że było ciemno. W drodze powrotnej już bliżej wejścia do hotelu widać też, że to Karolina idzie przed nim i go woła, a on biegnie za nią, więc mogło być również tak, że to jej nie chciało się dłużej chodzić. W źródłach powtarza się informacja, że po wyjściu z hotelu usiadła na ławce, tak jakby na coś czekała, a West chodził dookoła. Niestety na nagraniu, które widziałam, w momencie gdy oddalają się od wejścia, tempo zostaje mocno przyspieszone i nie widzę, czy Karolina faktycznie siada na tej ławce, czy nie, ale po ilości źródeł, które powtórzyły tą informację, można wywnioskować, że tak było. Zatrzymajmy się na chwilę przy opisie samej przestrzeni przed wejściem do hotelu, bo to może być ważne. Przed drzwiami jest chodnik o długości jakichś 20 metrów, a po jego przejściu można pójść w lewo albo w prawo. Po obu stronach są ławki i przedłużenie chodnika, a przed nim jest podjazd w formie zatoczki, żeby na przykład taksówki mogły wjechać, wysadzić gości przed wejściem i pojechać dalej bez cofania, co z założenia ma przyspieszyć ruch. Jak już się wyjdzie przed hotel i stanie do niego plecami, to po lewej stronie są dwa parkingi. Jeden tuż przy tej zatoczce, taki mały wydzielony prostokąt na mniej więcej 8 samochodów. Można na niego wjechać wjeżdżając wcześniej do zatoczki, nie ma tam hotelowego szlabanu. Drugi większy parking jest powyżej i z hotelu można do niego dojść schodami, natomiast wjechać trzeba z głównej ulicy. Trzeci duży parking już ze szlabanem jest kawałek dalej po prawej, ale to akurat nieistotne dla historii. Ważne jest, że gdy Karolina wyszła z hotelu, poszła w lewo i usiadła na ławce, to w zasięgu wzroku miała dwa parkingi. Ten mały widziała bardzo dobrze, właściwie w całości, i ten większy, do którego wchodzi się po schodach, widziała częściowo. To wiąże się z trzecią możliwą wersją zdarzeń, która akurat może sugerować, że tak krótki spacer jest podejrzany, ale to opiszę za chwilę, żeby nie wyprzedzać faktów. W źródłach powtarza się informacja, że Karolina na spacerze idzie w dziwny sposób, wręcz się zatacza, ale według mnie nie jest to prawdą. Ja widzę, że na nagraniu idzie wyprostowana, pewnym krokiem. Nie dostrzegam nawet krótkiego fragmentu, na którym jej chód można by określić w taki sposób. Do hotelowego holu, tak jak wspomniałam, wchodzi o 23.49. Jazda na górę windą, tak jak poprzednio, zajmuje jej minutę, więc o 23.50 widać, że razem z Westem wchodzą do pokoju. Godzinę później pracownik recepcji dostaje kilka telefonów od niezadowolonych gości, którzy skarżą się, że nie mogą spać, ponieważ w pokoju 205 bez przerwy szczeka pies. 46 minut po północy pod pokój podchodzi ochroniarz, ale nie wykonuje żadnych działań, jedynie stoi pod drzwiami, nasłuchuje i odchodzi. Być może pies już nie szczeka, dlatego decyduje, że nie będzie niepokoić właścicielki. Wizyta ochroniarza jest ostatnim zarejestrowanym zdarzeniem z tamtej nocy. Później monitoring zostaje wyłączony albo przez kogoś, albo jakimś dziwnym trafem samoistnie. Uruchamia się ponownie kilka godzin później, czyli w poniedziałek 18 stycznia o 4.30 nad ranem. Działa przez chwilę, po czym znów się wyłącza i rusza ponownie o 7.30. Od tego momentu działa w sposób ciągły, bez zastrzeżeń. Nigdy nie wyjaśniono, co było powodem takiej usterki, Zarówno wcześniej, jak i później kamery działały prawidłowo. W poniedziałek o godzinie 13:50 dwie panie sprzątające pokoje robią obchód po piętrze. W pokoju numer 205 znów słychać ujadanie psa, więc jedna z nich decyduje się wejść do środka. Po wejściu w oczy rzuca jej się bałagan. Na stoliku widocznie już od dłuższego czasu leży nietknięte jedzenie z hotelowej restauracji, a także niedopałki papierosów. Poza tym gra telewizor, a w pokoju jest bardzo zimno, ponieważ ktoś zostawił otwarte drzwi balkonowe. W środku, co było do przewidzenia, znajduje się pies, jednak widok w przyłączonej do pokoju łazience jest czymś kompletnie niespodziewanym. W kabinie prysznicowej znajduje się kobieta, która prawdopodobnie odebrała sobie życie poprzez powieszenie się. Użyła w tym celu kabla od prostownicy, który zaczepiła o stelaż prysznica. Stelaż nie jest zamontowany na tyle wysoko, żeby ktoś mógł na nim swobodnie wisieć, więc kobieta jest w dość dziwnej pozycji, tak jakby kucała. Obsługa hotelu natychmiast zawiadamia policję, z którą na miejsce przyjeżdża też lekarka oraz pani prokurator z Jeleniej Góry. Lekarka po dokonaniu oględzin stwierdza, że nie można wykluczyć działania osób trzecich. Wystawia akt zgonu i wypisuje skierowanie na sekcję zwłok. Według niej zgon nastąpił pomiędzy 23:50 a 1:50, czyli Karolina mogła umrzeć właściwie od razu po powrocie ze spaceru lub w ciągu kolejnych 2 godzin. Nie wspomniałam wcześniej, ale gdy ją znaleziono, nadal miała na sobie komplet narciarski, w którym była na wyjściu z Westem. Cała ta otoczka bardzo zaskakuje lekarkę, bo raz, że Karolina jest w specyficznej pozycji, w której trudno odebrać sobie życie, dwa, wybrała miejsce z dość ograniczonym polem manewru, czyli kabinę prysznicową, 3, wybrała skomplikowane narzędzie wymagające pewnej precyzji przy wiązaniu, i 4. Utrudniła sobie te wszystkie czynności jeszcze bardziej poprzez wykonywanie ich w grubym, mocno krępującym ruchy stroju narciarskim. Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, że to samobójstwo, tylko im bardziej zagłębia się w szczegóły tej historii, tym mniej prawdopodobna wydaje się ta hipoteza. Teraz opiszę, jak dokładnie wyglądał pokój numer 205 w momencie znalezienia ciała. W środku nie było listu pożegnalnego, ale to jak wiemy nic nie znaczy, bo zaledwie część osób chcących odebrać sobie życie takie listy zostawia. West, który znajdował się w pokoju, zachowywał się zupełnie inaczej niż dotychczas, ponieważ od razu dało się zauważyć, że boi się ludzi i jest agresywny, gdy ktoś chce go dotknąć. Na początku było to zrozumiałe, dla zwierzęcia śmierć właściciela to duży stres, tym bardziej, że został sam, w nowym środowisku wśród obcych ludzi, którzy próbowali go zabrać z dala od Karoliny. Finalnie trafił pod opiekę jej rodziców, czyli do znajomego otoczenia, ale niestety lęk wobec ludzi się utrzymywał. Stopniowo przestał warczeć przy próbach dotyku, ale nadal nie chciał być głaskany i zachowywał dystans. W końcu pani Elżbiecie udało się wywnioskować, że West najgorzej reaguje na dotyk w okolicach dolnej części grzbietu, prawdopodobnie dlatego, że przy głaskaniu czuje ból. Taka reakcja zapewne wzięła się stąd, że padł ofiarą przemocy i ktoś go pobił. Na ostatnim nagraniu ze spaceru nie sprawia wrażenia, jakby bał się Karoliny albo jakkolwiek źle się czuł. Ma podniesiony ogonek i idzie bardzo żwawo. Czy możliwe więc, że tuż przed śmiercią to jego właścicielka go pobiła? Bardzo wątpliwe, tak jak wspominałam, była mocno związana z Westem i trudno uwierzyć, że mogłaby zachować się wobec niego agresywnie. Odnośnie planów samobójczych, mama Karoliny uważa, że jeśli córka przed wyjazdem planowałaby, że odbierze sobie życie w Karpaczu, to zostawiłaby psa u niej. Nie zabierałaby go ze sobą, jeżeli zachodziłoby ryzyko, że West zostanie tymczasowo bez opieki. Przechodząc do rzeczy znalezionych w pokoju, to w środku był m.in. sprzęt elektroniczny należący do Karoliny, to jest laptop, iPad i 2 telefony. O ile laptop i iPad były w stanie nienaruszonym, to telefony zostały kompletnie wyczyszczone i pozbawione kart SIM, a później rozbite. Najpewniej w taki sposób, że ktoś położył je na podłodze, kilka razy po nich przeszedł, a potem włożył do umywalki i zalał wodą. Brakujących kart SIM nigdy nie odnaleziono ani w pokoju, ani nigdzie indziej w obrębie hotelu. Cały sprzęt elektroniczny został jedynie pobieżnie przejrzany, a następnie zwrócony rodzinie. Pani prokurator prowadząca śledztwo nie zleciła zabezpieczenia i przebadania jednego z kluczowych elementów w sprawie, to jest prostownicy, którą wraz z ubraniami przekazano do zakładu pogrzebowego. To znaczy, taką wersję przedstawia prokuratura, natomiast pracownicy zakładu twierdzą, że nigdy nie otrzymali prostownicy. Dotarły do nich jedynie ubrania, które oddali rodzinie. Wobec tego, jeżeli przyjąć hipotezę o udziale osób trzecich, to narzędzie zbrodni zaginęło. I to nie koniec zaniedbań, ponieważ nie zdjęto odcisków palców z absolutnie żadnego miejsca w pokoju, nie przebadano używanych szklanek ani niedopałków papierosów. Papierosów, które przypomnę, zostały zakupione już po wyjściu Kamila, więc jeżeli znaleziono by na nich ślady kogoś oprócz Karoliny, to mógłby to być dowód w sprawie. W pokoju znajdowały się też brudne ręczniki, którymi ktoś wycierał jakąś niezidentyfikowaną maś, ale nie wiadomo co dokładnie, ponieważ ich również nie przekazano do badań. Za to rzeczą, której w środku nie było, a definitywnie powinna być, jest karta wejściowa. Karolina po powrocie ze spaceru otworzyła nią drzwi, więc musiała ją wnieść do pokoju, a karta, już nie jako pierwsza w tej historii, zaginęła bez śladu. Analiza toksykologiczna wykazała, że przed śmiercią Karolina zażywała dobrowolnie lub nie narkotyki, a dokładnie amfetaminę oraz mefedron. Obie substancje skutkują wystąpieniem tzw. hiperaktywności, która wiąże się ze zwiększoną czujnością, pobudzeniem, wręcz euforią, a także wzmożoną pewnością siebie. Dodatkowo we krwi Karoliny wykryto aż 1,2 promila alkoholu, co oznacza, że musiała wypić przykładowo, tu jak zwykle podaję orientacyjnie, wiadomo, że wszystko zależy, ale na przykład około 5 piw. Pojawia się więc kolejny czynnik utrudniający podjęcie skutecznej próby samobójczej, ponieważ do wcześniej wymienionych dochodzi jeszcze mocne odurzenie, a tym samym stan, w którym raczej trudno precyzyjnie zawiązać i dobrze umocować pętlę. Poza tym, wracając do samej pozycji, to według patologa śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, które z kolei było efektem tzw. swobodnego zwisu, czyli klasycznej pozycji wisielczej. Karolina w momencie znalezienia definitywnie nie znajdowała się w pozycji swobodnego zwisu, bo zwyczajnie nie było tam na to miejsca. Odebranie sobie życia z pozycji klęczącej jest trudnym zadaniem, wymagającym sporej determinacji, nawet gdy pominie się wszystkie ograniczenia, jakie ona miała. W pozycji swobodnego zwisu główną, w cudzysłowie, pracę wykonuje grawitacja i właściwie jak już się zacznie, to nie ma odwrotu, szczególnie jeżeli ktoś przewróci podest, na przykład stołek, po którym wszedł do góry. Ewentualnym ratunkiem jest podciągnięcie się, o ile ktoś wisi na przykład na drążku, do którego dosięgnie, chociaż i tak odruch jest zazwyczaj taki, żeby sięgać do pętli na szyi, co jak łatwo sobie wyobrazić jest bezcelowe. W pozycji klęczącej wycofanie się jest o tyle łatwe, że wystarczy po prostu wstać i pętla się rozluźni. Uduszenie się w taki sposób polega na świadomym użyciu całej siły, szczególnie nóg, aby jak najbardziej przejść do przodu i tym samym zacieśniać pętlę. Dlatego wymaga to dużej zawziętości, a próbę udaną zazwyczaj poprzedza kilka nieudanych, które skutkują śladami pętli również poza główną bruzdą. Karolina takich śladów nie miała, były jedynie otarcia tuż obok głównej bruzdy, wynikające z tego, że ciało przez kilka godzin było podwieszone. Dziwne jest to, że zawiązała kabel dookoła stelaża prysznica, który na oko nie wydaje się jakiś szczególnie mocny, a w źródłach dodatkowo jest informacja, że został przytwierdzony do ściany za pomocą zaledwie jednego kołka. Karolina nie ważyła dużo, bo trochę ponad 50 kilo, ale teoretycznie musiała użyć całej swojej siły, żeby pociągnąć kabel jak najbardziej do przodu, a stelaż mimo tego pozostał nienaruszony. Nic się nie urwało ani nawet nie poluzowało. Podejrzane, ale pani prokurator zdecydowała, że nie trzeba przeprowadzać eksperymentu sprawdzającego, czy to w ogóle możliwe. Jakiś czas później swoje śledztwa zaczęły prowadzić grupa detektywistyczna Lampart oraz portal Onet. Detektywi wykonali eksperyment, który zgodnie z przewidywaniami wykazał, że prysznic nie wytrzymałby takiego obciążenia. Wstawiam wam screena, gdzie widać, w jaki sposób odtworzono zaczepienie kabla, ponieważ w wielu źródłach jest informacja, że zahaczał on jedynie o słuchawkę prysznica, co nie jest prawdą, bo obejmował cały stelaż. Wracając do sekcji, to patolog znalazł na biodrze Karoliny świeże, podłużne otarcie o długości około 10 cm. Dało to początek hipotezom, że ciało mogło być przenoszone np. z pokoju hotelowego do łazienki. Ponadto patolog wykrył obrzęk mózgu oraz płuc, wynikający z nacisku na naczynia żylne, który zatrzymał odpływ krwi. To z kolei zostało zestawione z hipotezą, że przed śmiercią mogło dojść do próby podduszenia Karoliny narzędziem, które nie zostawiło śladów, np. poduszką, a dopiero potem ciało powieszono. Przejdziemy zaraz do zeznań świadków, ale jeszcze na zakończenie tematu całej hotelowej otoczki miałam powiedzieć o mojej trzeciej hipotezie, wyjaśniającej, dlaczego spacer Karoliny i Westa mógł trwać tak krótko. Ta wersja jest zasadna, jeżeli przyjmiemy, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, co nie jest oczywiste, ale jak już wiemy, są przesłanki mogące o tym świadczyć. Gdy zobaczyłam na Google Maps konstrukcję tego podjazdu przed hotelem i to, że ma on kształt pętli, przy której jest parking, to pomyślałam, że może Karolina po wyjściu zobaczyła tam jakieś znajome auto. Na mapce na czerwono zaznaczyłam obszar, który przeszła. Możliwe, że doszła do ławki i na tym mniejszym parkingu, na który przypominam, każdy może wjechać, zobaczyła samochód kogoś znajomego. Kogoś, kto, jak uważała, stanowi dla niej zagrożenie, więc wystraszyła się i zawróciła do pokoju. Nie przeczy temu fakt, że siedziała przez chwilę na ławce, bo najpierw mogła nie zauważyć samochodu i dopiero po chwili rzucił jej się w oczy. W celu zebrania zeznań świadków ustalono dane znajomych Karoliny, albo przynajmniej części z nich, bo na przykład wcześniej przeze mnie wspomniane Magda oraz Kasia nigdy nie zostały przesłuchane. Nawet jeśli stawiano na hipotezę o samobójstwie, to szkoda, że nikt nie zapytał najbliższych przyjaciółek, czy Karolina wspominała o takich zamiarach, albo czy gorzej się czuła w ostatnim czasie. Pytania, które policjanci mają zadać na przesłuchaniach, zostają rozesłane do lokalnych komisariatów. Są one bardzo ogólnikowe, podobnie zresztą jak odpowiedzi, których udzielają świadkowie, ale nikt nie drąży tematu. Nikt nie próbuje też odnaleźć Rafała, mimo że na laptopie Karoliny rodzina odkryła nagranie, o którym wcześniej wam opowiadałam. To, gdzie rozmawiają o tym, że Rafał ją szantażował i załatwiał fałszywe zagraniczne kontrakty. Odnaleziono natomiast Kamila i przytoczę teraz cytat z jego zeznań, pochodzący ze strony polityka.pl. Niczym się nie zajmowała, a mimo to była bardzo atrakcyjna, używała bardzo drogich kosmetyków, posiadała bardzo drogie ciuchy, torebki, futra, biżuterię. Buty nosiła za minimum 2000 zł, biżuterię Cartiera w cenie detalicznej po około 40 tysięcy złotych. Wyjaśnił śledczym, że wie to wszystko, ponieważ zna się trochę na markach, a poza tym z ciekawości sprawdzał w internecie. W trakcie przesłuchania Kamil podkreśla, że szczególnie dużo drogich rzeczy jego partnerka przywoziła z podróży do Londynu, co chyba miało sugerować, że według niego miała tam sponsora. Z Kamilem jest związany jeszcze jeden ciekawy wątek. Siostra Karoliny skontaktowała się z nim, żeby osobiście porozmawiać o wydarzeniach, które miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. W trakcie rozmowy Kamil miał jej powiedzieć, że w niedzielę wieczorem wyjechał tak nagle z Karpacza, bo gdyby tam został, też by zginął. Siostra poinformowała o tym policjantów, jednak Kamil na przesłuchaniu takich informacji nie potwierdził. Pogrzeb Karoliny odbywa się we Wrocławiu. Na jej ostatnie pożegnanie przychodzą zarówno członkowie rodziny, jak i przyjaciele oraz znajomi. W jednym ze źródeł jest informacja, że na pogrzebie zjawia się też jej partner z Londynu, który w trakcie uroczystości miał podejść do pani Elżbiety i przedstawić się jako narzeczony jej córki. Kilka dni później mama jedzie do mieszkania Karoliny, gdzie przeżywa spore zaskoczenie, bo okazuje się, że w międzyczasie doszło do włamania. Sprawca najwyraźniej szukał cennych przedmiotów, ponieważ powyrzucał ubrania z szaf, opróżnił pudełka z biżuterią, a także zabrał sporą sumę pieniędzy, które Karolina miała odłożone, aby dopłacić do nowego, większego mieszkania. Sprawcy włamania nigdy nie udało się namierzyć. W marcu 2016 roku, czyli 2 miesiące po tragicznych wydarzeniach w Karpaczu, wskutek braku jakichkolwiek postępów w śledztwie, rodzice proszą o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw przyjeżdża do Wrocławia w piątek 18 marca. Data jego przyjazdu zbiega się z datą pewnego przykrego incydentu, ponieważ tego dnia pani Elżbieta tankuje samochód na stacji benzynowej, gdzie spotyka Kamila. Dochodzi między nimi do bójki, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy chodzi dosłownie o rękoczyny, czy jedynie jakąś ostrzejszą wymianę zdań. Mama Karoliny przechodzi w tamtym czasie załamanie i nie wytrzymuje bezradności związanej z brakiem działań ze strony prokuratury i policji. Zaproszenie Krzysztofa Rutkowskiego wydaje się być ostatnią deską ratunku, ale detektyw niestety, jak to często bywa w jego przypadku, za wiele nie wnosi do sprawy. Wiadomo, że na konferencji prasowej chyba jako pierwszy informuje media o wynikach analizy toksykologicznej, bo wcześniej ta informacja nie była podawana do wiadomości publicznej. I na tym kończą się jego działania, o których wiadomo. Może zrobił coś więcej, ale nawet jeśli, to chyba i tak niedużo, bo w jednym z wywiadów pani Elżbieta wspomina, że Rutkowski wziął wysokie honorarium, a praktycznie im nie pomógł. Miesiąc później, w kwietniu 2016 roku, dochodzi do kolejnego tragicznego, a zarazem zastanawiającego wydarzenia. Do śledczych prowadzących sprawę dociera informacja, że Rafał nie żyje. Schemat jego śmierci pojawił się już w tej historii, ponieważ znaleziono go martwego w pokoju hotelowym. Tym razem tragedia wydarzyła się w hotelu we Wrocławiu, a śmierć Rafała również uznano za samobójstwo. W żaden sposób nie powiązano tego z tajemniczą śmiercią Karoliny. W lipcu 2016 roku, czyli pół roku po jej śmierci, śledztwo zostaje umorzone. Uznano, że Karolina popełniła samobójstwo, ponieważ miała problemy sercowe i to one popchnęły ją do tak tragicznej w skutkach decyzji. W uzasadnieniu pani prokurator powołała się na opinię lekarza sądowego, który stwierdził, że na ciele nie ma obrażeń świadczących o tym, że zmarła przed śmiercią, stoczyła walkę, bo na przykład się przed kimś broniła. Nie było również żadnych zmian świadczących o wcześniejszej utracie przytomności, na przykład rany na głowie. Dodatkowo na zapisie z monitoringu nie widać, aby ktoś obcy wchodził do jej pokoju. Chodzi o zapis z tego monitoringu, który nie działał przez północy, ale skoro był wyłączony, to trzeba przyznać rację. Z całą pewnością nie widać na nim niczego podejrzanego. Zeznania świadków dotyczące tego, że Karolina była szantażowana, co mogło być ewentualnym motywem do odebrania jej życia, odrzucono, ponieważ ona sama nigdy nie złożyła w tym zakresie oficjalnego zawiadomienia. Kwestię włamania do mieszkania w uzasadnieniu pominięto. Mija niecały rok od umorzenia sprawy. Jest kwiecień 2017 roku, a w szpitalu w Hurgadzie w tajemniczych okolicznościach umiera Magdalena Żuk. Mama Karoliny z zapartym tchem śledzi doniesienia na temat śledztwa, ponieważ dostrzega sporo podobieństw między Magdą a swoją zmarłą córką. Łączy je nie tylko ogólna charakterystyka, czyli zbliżony wiek, miejsce zamieszkania, podobny typ urody czy marzenia o karierze w modelingu, ale też okoliczności związane z zakończeniem życia. Z uwagi na to, że Magda wyskoczyła z okna, jako wiodącą hipotezę przyjęto samobójstwo. Analiza toksykologiczna, podobnie jak w przypadku Karoliny, wykazała, że przed śmiercią Magda zażywała dobrowolnie lub nie narkotyki, a właściwie jeden rodzaj, czyli kat. Jest to substancja praktycznie nieznana w Europie, pozyskiwana z liści krzewu o nazwie czuwalniczka, wykazująca działanie bardzo zbliżone do dobrze nam znanej amfetaminy. Ponadto obie dziewczyny po śmierci okradziono, Karolinie ktoś włamał się do mieszkania, a Magdzie skradziono samochód, który później sprawca bądź sprawcy porzucili. W związku ze śmiercią Magdy w mediach zaczynają pojawiać się jej bliscy, między innymi rodzice, partner, czyli Markus W. oraz jego znajomi. Gdy pani Elżbieta trafia na reportaż z ich udziałem, jest co najmniej zaskoczona, ponieważ kojarzy Markusa. Według niej był on znajomym Karoliny, z którym, cytuję, chodzili razem na dyskoteki. Wcześniej mówiłam, że Magda poznała Markusa w tym samym klubie co Karolina Kamila. Możliwe więc, że cała czwórka regularnie bywała w klubie muzycznym Grey i albo znali się nawzajem, albo przynajmniej kojarzyli z widzenia. Jeżeli chodzi o Karolinę i Markusa, to pojawiają się jednak jeszcze inne pogłoski, mianowicie, że był on jej fryzjerem, ale trudno stwierdzić, ile w tym prawdy. Z jednej strony Karolina prowadziła dość wystawny tryb życia, więc jeżeli szukała fryzjera we Wrocławiu, to pewnie takiego z wyższej półki. Markus miał tytuł mistrza Polski we fryzjerstwie, więc mogła zdecydować się na skorzystanie z jego usług. Z drugiej strony, czy to jedyny fryzjer premium w tym mieście? Pewnie nie, więc równie dobrze mogła chodzić do kogoś innego albo być u niego zaledwie raz czy dwa, a cała ta teoria była sztucznie nakręcana, żeby dopasować ją do nowej hipotezy o rzekomym powiązaniu obu spraw. W związku z bezczynnością organów ścigania, pani Elżbieta dzieli się swoimi spostrzeżeniami z mediami. Po tym dziennikarze nagminnie wyzwaniają do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze z pytaniami o działania planowane w sprawie Karoliny. Chodzi im głównie o to, co prokurator zamierza w obliczu nowych faktów i czy będą badane powiązania pomiędzy sprawami Karoliny oraz Magdy. Nacisk przynosi zamierzony efekt, ponieważ 10 dni po tragicznych wydarzeniach w Hurgadzie prokuratura wznawia postępowanie dotyczące śmierci Karoliny Kaczorowskiej. Dokładnie 2 miesiące później grupa Lampart publikuje na Facebooku wpis, w którym informuje, że zakończyła swoje śledztwo, a w związku z podjętymi przez nich ustaleniami Kamil P. został zatrzymany. Detektywi cały czas badali sprawę Karoliny, natomiast nie podawali wyników śledztwa do wiadomości publicznej. Na bieżąco przekazywali informacje jedynie rodzinie zmarłej oraz organom ścigania. Film podsumowujący ich ustalenia został umieszczony na YouTube dopiero później, we wrześniu 2017 roku, do czego za chwilę przejdę. Najpierw jeszcze kwestia wcześniej wspomnianego wpisu na Facebooku, który krótko po publikacji usunięto. Wydawał się on jednak na tyle przełomowy, że kilka portali go zacytowało, dzięki czemu jestem w stanie przytoczyć Wam teraz fragment. Cytat pochodzi ze strony mrfashion.pl. Dzięki działaniom operacyjnym i ustaleniom nie tylko naszym, ale również policji i prokuratury, Kamil P., pseudonim Złoty, podejrzewany m.in. w sprawie Karoliny Kaczorowskiej, przebywa obecnie w areszcie śledczym. Nie jest więc jednoznacznie wskazane, że aresztowano go w związku ze śmiercią Karoliny. Wiadomo, że był podejrzewany w tej sprawie, ale mógł zostać zatrzymany za coś zupełnie innego. Powodu zatrzymania nie podaje żaden portal, a jeżeli chodzi o okoliczności, to jedynie Onet nieoficjalnie wskazuje, że Kamila zatrzymano w Szczecinie podczas próby przekroczenia granicy. Prokuratura informacji o aresztowaniu w ogóle nie potwierdza, ale też im nie zaprzecza. Rzecznik prasowy informuje media, że nie udzieli takich informacji z uwagi na dobro śledztwa. Odnośnie powiązania tych dwóch spraw, mamy też drugą wersję zdarzeń, tym razem przedstawioną przez Markusa, który w rozmowie z dziennikarką Uwagi podkreślił, że łączenie jego kolegów z wyjazdem do Karpacza to kompletna bzdura. W trakcie wywiadu Markus zapewnia, że nie zna Karoliny, kojarzy sprawę wyłącznie z mediów i tak samo sytuacja wygląda w przypadku jego najbliższych kolegów. Ostatecznie prokuratura przychyla się w stronę tej wersji zdarzeń. Ponownie wykluczono, aby do śmierci Karoliny miały się przyczynić osoby trzecie i po raz kolejny postępowanie zostaje umorzone. Udział Markusa i Kamila w tej sprawie wykluczono, Podobnie jak w przypadku Magdy, szukano potwierdzenia dla tezy handlu kobietami, ale nie potwierdzono takiej wersji. Nie wiadomo, jak dalej potoczyły się losy Kamila P., czy przedłużono mu areszt, czy został oskarżony, a jeżeli tak, to o co. Dlatego wcześniej powiedziałam, że nie jestem pewna, czy żadnemu ze znajomych Magdaleny Żuk nie postawiono zarzutów, bo kwestia Kamila jest niejasna. To rozgraniczenie na dwóch Kamilów złotych, Kamila P. i Kamila C., jest niby wyraźne w niektórych źródłach, a w innych z kolei wygląda to tak, jakby nadal były wątpliwości, czy to przypadkiem nie jest ta sama osoba. Ale jeżeli nie jest i jeżeli wierzyć Markusowi, że jego znajomi nie znali Karoliny, to z informacji medialnych wynika, że żadna z osób z bliskiego otoczenia Magdy na ten moment nie ma postawionych zarzutów w związku z jej śmiercią. Wracamy do grupy Lampart, którą być może kojarzycie ze słynnego filmu o Iwonie Wieczorek. Postawili w nim hipotezę, że z parku Regana wywiozła ją firma sprzątająca i to pracownicy jadący tego dnia śmieciarką odpowiedzialni są za śmierć Iwony. W tym filmie było takie zbliżenie na worek ze śmieciami, gdzie niby widoczny jest kształt głowy, ale ja szczerze mówiąc tego nie widzę. W materiale, który grupa Lampart przygotowała na temat Karoliny, również wskazują na kilka aspektów, których ja na nagraniach nie dostrzegam, ale od początku. Detektywi zajęli się tą sprawą po prośbie rodziców Karoliny, gdy okazało się, że Krzysztof Rutkowski właściwie nic nie zdziałał. W związku z tym, że sprawy Karoliny i Magdy zdawały się ze sobą łączyć, badali możliwe powiązania, natomiast dość ostrożnie, ponieważ nie mieli pełnomocnictwa od rodziny Magdy. Pozyskali informacje od blisko 100 anonimowych informatorów, przeanalizowali liczne wątki, komentarze i finalnie we wrześniu wypuścili materiał ze swoimi ustaleniami. Wyniki śledztwa mieli przekazać również do prokuratury oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a krótko przed publikacją materiału, jeszcze w sierpniu, złożyli oficjalną petycję do ministra Ziobry o wznowienie aż 3 śledztw. Chodziło o sprawy Magdaleny Żuk, Karoliny Kaczorowskiej i Iwony Wieczorek. Petycja zawierała również prośbę o objęcie osobistego zwierzchnictwa nad każdym z tych śledztw. W materiale przygotowanym przez grupę Lampart nie występują państwo kaczorowscy, ponieważ gdy mieli już umówiony termin nagrań, pani Elżbieta trafiła do szpitala. Według ustaleń detektywów, po śmierci Karoliny z jej partnerem mieszkającym w Londynie związała się Magdalena D. W związku z tym, podobnie jak Karolina, zaczęła regularnie podróżować do Wielkiej Brytanii. Inna koleżanka, której mimo wniosków nie przesłuchano, prawdopodobnie chodzi o Kasię, miała przejąć Mercedesa Karoliny, tego, którego zakupiła z okazji 30. urodzin. Ciekawe, jakby to miało wyglądać formalnie. Pojawia się też takie zdanie podane zupełnie bez kontekstu, pewnie przekazane przez któregoś z informatorów, że kiedy między Magdą a Kasią doszło do kłótni, ta pierwsza miała powiedzieć zabiła się, w domyśle Karolinę, za dom. Domniemany udział koleżanek jest więc pierwszym ustaleniem detektywów. Drugie ustalenie grupy Lampart dotyczy karty wejściowej do pokoju. Okazuje się, że to nie była karta otwierająca jedynie drzwi, ale po włożeniu do specjalnej kieszonki na ścianie uruchamiała również oświetlenie. Karolina najpewniej za jej pomocą weszła do środka, a następnie włączyła światło. Skoro później karta zaginęła, to musiała zostać wyjęta i tym samym światło zgasło, ale nie ma logicznego wytłumaczenia, dlaczego miałaby je wyłączać sama Karolina. W ogóle to nie zgadza mi się jeszcze inny szczegół. Nadmienię tylko, że jak gdzieś wyjeżdżam, to bardzo rzadko zatrzymuję się w hotelach, więc może się mylę. Ale wydawało mi się zawsze, że tego rodzaju karty wyłączają cały obwód elektryczny, a nie samo światło, ewentualnie z pominięciem lodówki, jeżeli taka jest w pokoju. Czytałam też opisy takich wyłączników na stronie, gdzie można je kupić i one to potwierdzają. Wyłącznik dotyczy całego obwodu, a nie samego światła. W takim razie, skoro po wyjęciu karty powinien się wyłączyć obwód, to jak to możliwe, że panie, które chciały posprzątać pokój, zastały włączony telewizor. W każdym razie badano, czy ktoś poza Karoliną mógł dysponować wejściówką do pokoju numer 205. Bardzo ciekawa kwestia, bo okazało się, że w trakcie jej pobytu karta zaginęła kilkukrotnie, więc też kilkukrotnie wydawano jej duplikaty, żeby mogła dostać się do pokoju. Te karty albo jakimś cudem gubiła, albo ktoś je podkradał. W związku z tym, że po każdym zgłoszeniu wydawano nową, to później te zagubione karty gdzieś krążyły. Bez zaskoczeń, oczywiście żadnej z nich nie odnaleziono. Podsumowując ten wątek, nasuwa się pytanie, jeżeli to było samobójstwo, to w jakim celu Karolina ukryła tę kartę? Czy oprócz wszystkich wcześniej omówionych komplikacji stwierdziła, że dodatkowo wyłączy jeszcze światło, żeby zawiązać pętlę po ciemku? Trzecie ustalenie detektywów dotyczy monitoringu. Mówiłam wam wcześniej, że monitoring wewnętrzny, który obejmował wejście do pokoju Karoliny, został czasowo wyłączony. Natomiast kamery znajdujące się na zewnątrz działały przez całą noc. Jedna z nich obejmuje balkony, ale naturalnie nie z naprzeciwka, tylko z boku. Powiedzmy, że jest umieszczona na początku budynku i zwrócona w lewo, więc pierwszy balkon widać bardzo dobrze, drugi trochę gorzej i tak dalej. Im dalej, tym mniej widać ze względu na odległość, ale też coraz mniejszy kąt. Według grupy Lampart widać, że o 23:50 na balkonie przynależącym do pokoju Karoliny gaśnie światło. Mimo usilnych prób i kilkukrotnego obejrzenia nagrania, ja tego nie widzę. Kolejny fakt, na który zwracają uwagę, to że światło gaśnie też o 7:30 i to akurat widać wyraźnie. 7:30 to godzina, kiedy monitoring znów zaczął działać poprawnie, i to ustalenie odnosi się do nagrania z monitoringu wewnętrznego. Tylko że po pierwsze ta godzina wydaje się nie mieć związku ze śmiercią Karoliny, a po drugie drzwi do jej pokoju są zamknięte, więc zmiana oświetlenia jest widoczna nie u niej, a we wnęce z wejściem do windy naprzeciwko pokoju. Tym bardziej nie rozumiem więc, jak to ma się odnosić do sprawy, a w materiale nie rozwinięto wątku bardziej. Zarówno grupa Lampart, jak i portal Onet w swoich materiałach skłaniają się ku hipotezie, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Według nich sprawca czekał na Karolinę w pokoju i próbował ją najpierw udusić narzędziem, które nie zostawia śladu, tak jak wspominałam przykładowo poduszką. Po tym Karolina straciła przytomność, więc przeniósł ją do kabiny prysznicowej i powiesił. W związku z tym, że była bezwładna, to siła rozłożyła się tak, jakby udusiła się w wyniku swobodnego zwisu. Pozostaje kwestia tego, jak sprawca wszedł do pokoju niezauważony przez obsługę hotelu, działający wcześniej monitoring oraz gości, i tu są dwie opcje. Mógł ominąć recepcję i wejść do środka przez boczne wyjście ewakuacyjne, które prowadzi przez restaurację. O tak późnej porze restauracja mogła już nie działać, więc nikt go nie zauważył. Przy użyciu karty, którą dysponował, bo na przykład przechwycił ją, gdy Karolina rzekomo ją zgubiła, wszedł do pokoju i poczekał, aż ona wróci ze spaceru. Druga opcja to wejście przez balkon, który znajdował się na całej długości pokoju. To jest taki balkon we wnęce, po prostu balkon wbudowany, a nie wystający, połączony z innymi, oddzielony od nich jedynie ściankami działowymi. Między tymi ściankami podobno była wąska przestrzeń, przez którą dało się przecisnąć. Jeżeli Karolina mieszkała bliżej końca budynku, to sprawca nawet nie musiał wchodzić przez jej balkon, tylko jakiś dalszy i przejść do niej przez te wąskie przestrzenie między ściankami. Teoretycznie w takim wypadku kamery mogły go nie objąć. Żeby wejść do pokoju, musiałby zastać otwarte okno. Może więc akurat się udało, a może do góry wszedł restauracją, a wyszedł przez balkon. W końcu, jak wiemy, gdy ciało Karoliny zostało odnalezione, drzwi balkonowe były otwarte. To wszystko brzmi trochę naciąganie, ale to jedynie hipotezy i pewnie w nieskończoność moglibyśmy dywagować, co jeszcze mogło się stać. 2 lata po zdarzeniu, w 2018 roku, Krzysztof Jackowski wypowiedział się o sprawie i opisał swoją wizję. Czytając opis, odniosłam wrażenie, że informacje medialne publikowane w trakcie tych 2 lat mogły być dla niego dość sugestywne. Według jasnowidza Karolina została zamordowana, a do jej śmierci przyczyniło się 2 mężczyzn, z czego jeden pozostawał z nią w bliskiej relacji. Krzysztof Jackowski stwierdził, że chciała się wyrwać z towarzystwa, które wciągnęło ją w jakiś niebezpieczny międzynarodowy biznes związany z wykorzystywaniem kobiet. Mimo tej światowej otoczki sprawcami są Polacy. Najciekawsza jest ostatnia część, według której Karolina wyszła na spacer, bo została zwabiona przed hotel, ale w ostatniej chwili się rozmyśliła i zawróciła. I to tyle na temat sprawy. Miał być odcinek ekspres, a wyszedł widzicie jaki. Nie spodziewałam się, że aż tyle informacji znajdę. Jeżeli ktoś chce coś uzupełnić lub skorygować, to klasycznie zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Sprawę można interpretować pewnie na wiele sposobów, ale 2 główne opcje to zabójstwo wraz z nieudolnym śledztwem połączonym ze zmową milczenia wśród świadków, a także próba samobójcza podjęta przez osobę, która na czas nie otrzymała pomocy. Nie wiem, co bardziej przykre, natomiast z uwagi na pojawienie się motywu samobójstwa, jak zawsze na koniec podam odpowiednie numery. Jeżeli przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń pod numer 800-702-222. Jest to bezpłatny numer do Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Numer jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli preferujesz kontakt online, możesz też porozmawiać ze specjalistą na czacie lub wysłać maila. Link do strony znajduje się w opisie. Możesz również zadzwonić pod numer 116 123. Infolinia jest przeznaczona dla osób w kryzysie emocjonalnym, a także dla ofiar przestępstw, w szczególności tych doświadczających przemocy domowej. Dyżury na infolinii pełnią psychologowie oraz prawnicy. Ten numer również jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu.